Gość Radia Mors.
Przed mikrofonem Anna Pagudis. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panią profesor Ewą Łojkowską, kierownikiem Katedry Biotechnologii UG i GUMED-u oraz przewodniczącą jury konkursu L'Oréal dla kobiet i nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzisiaj porozmawiamy o konkursie L'Oréalu dla kobiet w nauce. W tym roku główną nagrodę dostała nasza habilitantka, pani Agnieszka Gajewicz. Może z początku o samej nagrodzie. Co to właściwie jest i dlaczego tylko kobiety się wliczają do tej nagrody?
Nagroda ta powstała z inicjatywy koncernu L'Oréal i UNESCO. Jako nagroda, która ma pokazać kobiety pracujące w nauce i osiągające w tej nauce sukcesy. Ta nagroda została ustanowiona w roku 1998 właśnie przez L'Oréal i UNESCO i postanowiono, że nagradzana będzie jedna kobieta z każdego kontynentu i co roku będzie przyznawane 5 nagród. Czyli mamy laureatkę zawsze z Afryki, Azji, Południowej Ameryki, Północnej Ameryki i Europy oczywiście. Na początku były to nagrody w naukach przyrodniczych raczej. W tej chwili jest tak, że jednego roku jest to nagroda w naukach przyrodniczych, w kolejnym roku właściwie głównie nauki o życiu, czyli biologia, medycyna, rolnictwo, a w kolejnym roku są to nagrody z zakresu nauk ścisłych, fizyka, chemia, matematyka, astronomia.
Czyli jest to przeplatane, że w jednym roku jest dla życia te biologiczne,
a w tym roku ta nagroda była przyznawana w dziedzinie nauk o życiu właśnie, w naukach biologicznych. I w tym 1998 roku ustanowiono te 5 nagród dla 5 wybitnych kobiet naukowców. W 2000 roku była do tej nagrody nominowana Polka, pani profesor Anna Podhajska, pracownik naszego uniwersytetu, ale nie dostała tej nagrody ostatecznie, natomiast pojechała do Paryża na wręczenie nagród, ponieważ była nominowana do tej nagrody. I w trakcie konkursu, rozmawiając z panią dyrektor do spraw relacji z otoczeniem społecznym, pomyślały, że mogłaby powstać taka krajowa nagroda, podobna do tej nagrody światowej. Rzeczywiście ta inicjatywa spotkała się z dużym entuzjazmem ówczesnego prezesa L'Oréal Polska i już w 2001 roku była pierwsza krajowa polska edycja tej nagrody.
A dlaczego właśnie L'Oréal został sobie taki obrany za cel jako...
To znaczy L'Oréal nie został obrany za cel, L'Oréal wybrał sobie ten cel, jako że bardzo wcześnie w tym koncernie postrzeżono rolę kobiet, nie tylko jako, że tak powiem, obiektów cennych dla tej firmy, bo wiadomo, że jest to firma kosmetyczna. I tak na początku było to przyjmowane, że to jest reklama, ale jednak włączenie do tego konkursu od samego początku UNESCO miało potwierdzić, że ta nagroda ma mieć charakter ściśle naukowy i ma docenić wybitnych naukowców, kobiety naukowców i ma na celu pokazanie, że kobiety mogą w nauce osiągnąć bardzo dużo i że osiągają sukcesy i rzeczywiście ta nagroda to pokazuje, bo 3 laureatki w kolejnych latach nagród L'Oréal, tych dużych nagród L'Oréal dla kobiet i nauki, L'Oréal for Women in Science, są noblistkami. Pani profesor Joanna Adayonat, pani profesor Elizabeth Blackburn. Także no, niewątpliwie ta nagroda ma ogromną renomę w tej chwili. Ale tak jak zaczęłam mówić, równolegle krajowe edycje powstawały. Polska, to jest ciekawe, bo polska edycja nagrody L'Oréal dla kobiet i nauki powstała jako pierwsza. Tu możemy się tym szczycić. Właśnie z inicjatywy ówczesnego prezesa L'Oréal Polska, pani profesor Podhajskiej i pani dyrektor Marii Majdrowicz.
A czym ona się różni od tej ogólnonarodowej?
Różni się ta nagroda tym, że tej nagrodzie światowej przyznawane jest 5 nagród dla kobiet, które, no bym powiedziała, już bardzo dużo osiągnęły naukowo, są renomowanymi naukowcami. Natomiast ta nasza krajowa nagroda miała inne założenia. Zakładaliśmy, że będą to stypendia dla doktorantek i habilitantek na ostatni rok pisania pracy doktorskiej i przygotowywania rozprawy habilitacyjnej. I na początku były to 3 stypendia, 3-roczne stypendia doktoranckie i 2-roczne stypendia habilitacyjne. Od roku 2013 zmieniliśmy troszeczkę ten układ. Są 3 stypendia habilitacyjne i 2 stypendia doktoranckie, a od roku 2016 jeszcze jest przyznawane dodatkowo jedno stypendium magisterskie.
A w jaki sposób to otwiera drogi tym laureatkom?
No, na początku oczywiście wiele osób z przymrużeniem oka patrzyło na nagrodę, która jest nagrodą specjalną dla kobiet. W tej chwili, po już 17 lat przyznawania tej nagrody, ta nagroda ma bardzo wysoką renomę. Niewątpliwie otwiera, znaczy przede wszystkim laureatki są świetnymi naukowcami. To nie da, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ja pracuję w tym jury od samego początku i wiem, jaka jest konkurencja. To jest średnio 10 kandydatek do jednego stypendium, więc selekcja jest naprawdę trudna, a na ostatnim etapie bardzo trudna.
Czytałam, że 6 laureatek ze 100 osób, tak, w głównym konkursie.
Tak, to w ostatnim konkursie było tak. Było ponad 100 zgłoszeń, a 6 laureatek, z tym, że one są oczywiście na różnych poziomach, bo osobno są rozpatrywane magistrantki, doktorantki, habilitantki. W Polsce do zeszłego roku w zasadzie ta nagroda obejmowała nauki o życiu przede wszystkim, ale też z taką chemią biologiczną. Medycyna, biologia, chemia biologiczna. Natomiast w tej chwili także włączamy także panie, które są specjalistami z zakresu fizyki, matematyki, też mogą ubiegać się o stypendium. Co istotne, do tej nagrody dołączyło także Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego kilka lat temu, także ta nagroda jest w tej chwili firmowana także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a od 2 lat także przez Polską Akademię Nauk. Nagrody, dyplomy, które otrzymują laureatki, są sygnowane przez L'Oreal, UNESCO, Ministerstwo Nauki, a także Polską Akademię Nauk. Niewątpliwie te nagrody utwierdzają te laureatki, dziewczyny, w tym, że to, co robią, jest słuszne, że ma ta sens. Ich praca jest doceniona, że ma sens, że no, ktoś je zauważył. I to też daje im trochę takiego, bym powiedziała kolokwialnie, kopa, że mogą osiągnąć jeszcze większy sukces. I najlepszy dowód, że nasze laureatki osiągają te sukcesy. Jedna z naszych laureatek jest w tej chwili takim w Komitecie Zarządczym Narodowego Centrum Nauki, kolejna w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych. Liczne są na różnych stanowiskach dziekanów, prodziekanów czy dyrektorów instytutu. Także być może ta nagroda im pomogła, być może bez tej nagrody by też te stanowiska, te osiągnięcia miały, ale niewątpliwie ta nagroda im pomaga. Mamy też takie laureatki jak pani doktor habilitowana Magdalena Król, która w 2016 roku stała się Człowiekiem Roku w zakresie nauki. To taka nagroda publiczności, która była propagowana przez Gazetę Wyborczą. Mamy dziewczyny, tak jak dr Joanna Sułkowska, która z kolei uzyskała wiele tegorocznych nagród, też takich nie tylko typowo naukowych, ale właśnie związanych z propagacją nauki, z upowszechnianiem nauki w środkach masowego przekazu.
A w jaki sposób są postrzegane kobiety w nauce u nas w Polsce, według pani? Czy to rzeczywiście dużo zmieniło te 17 lat pracy nad tym, żeby ten wizerunek może trochę poprawić?
Znaczy, ja myślę, że kobiety w nauce w Polsce są widziane tak samo jak na całym świecie, może nawet czasem lepiej, bo w Polsce jest dłuższa tradycja pracy zawodowej kobiet niż w niektórych krajach, nawet europejskich. Ja już nie mówię o krajach afrykańskich, azjatyckich czy na przykład Ameryce Południowej. Jak ta nagroda była ustanawiana przez L'Oreal, to chodziło o to także, żeby uaktywnić kobiety właśnie na tych kontynentach. Może Europę mniej chodziło w niej, bardziej o te kraje. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście w tych krajach coraz więcej kobiet osiąga wyższe etapy kariery naukowej. W Polsce myślę, że to wygląda podobnie jak w Europie i w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie. Jest coraz większa grupa kobiet doktorantek, kobiet z doktoratem. Zwiększa się oczywiście populacja kobiet, które uzyskują stopień doktora habilitowanego, także profesury. Ale ten proces jest bardzo stopniowy i on nie zachodzi gwałtownie. Ten udział kobiet na wyższych szczeblach kariery naukowej się niewątpliwie zwiększa. Ja pracuję w Centralnej Komisji do spraw stopni tytułu, widzę, że coraz więcej mamy wniosków kobiet właśnie, wniosków habilitacyjnych czy profesorskich. Natomiast na pewno pokazywanie kobiet, które osiągnęły sukces, jest bardzo istotne i ważne.
Że
pozwala
pokazać,
na pokazanie, że nauki, ja już nie mówię o naukach o życiu właśnie, gdzie udział kobiet jest dość duży, ale właśnie w tych naukach ścisłych, no ten udział ciągle jest mały, a mamy laureatki. Właśnie no, tegoroczna laureatka z Wydziału Chemii z naszego Uniwersytetu, Agnieszka Gajewicz, jest chemikiem, zajmuje się chemiometrią. To taka, no, wydawałoby się mało kobieca dziedzina, a rzeczywiście Agnieszka robi w niej ogromną karierę i właśnie jej prace są
pojęcie mało kobieca tutaj gra chyba tak. Główną rolę, że są zawody, które są kobiece i które nie są
i nawet kobiece. Dziedziny nauki. Ale no, z fizyką to jest tak, czy chemią, że w ogóle, no, szczególnie na fizykę, nie ma aż takiego dużego napływu młodych ludzi. Może nie wszyscy jeszcze rozumieją, jak można wykorzystać te nauki w życiu praktycznym, jak one wbrew pozorom są praktyczne. Natomiast w ramach tej nagrody chcemy poszerzyć zakres nagradzanych pań także o właśnie te nauki ścisłe.
I dlatego właśnie nauki humanistyczne i społeczne nie są wliczane w ten konkurs?
To znaczy to... Jakby założenie było takie, że to są nauki doświadczalne. Natomiast we Francji ten konkurs, ten narodowy konkurs we Francji obejmuje wszystkie dziedziny nauki. U nas zresztą też są czasem kandydatki z zakresu psychologii. I bym powiedziała, że też pojawiają się takie prace na pograniczu badań socjologicznych, szczególnie przydatnych czasem w medycynie, takich badań epidemiologicznych. To też nie można powiedzieć, że to są badania doświadczalne, takie biologiczno-medyczne. One wykorzystują dane biologiczno-medyczne, ale de facto to jest na pograniczu nauk społecznych. I są, no, mamy takie, w zeszłym roku mieliśmy laureatkę, która kończyła psychologię i medycynę. I taki też temat badań.
Ale to się też
wybrała.
Może pięknie łączyć, prawda? No, bo jednak trzeba mieć znajomość człowieka, jego problemów, żeby wiedzieć, co badać.
Tak, też takie panie, które zajmują się analizą słownictwa i słownika naszego, też były laureatkami. Także tutaj takie pogranicze nauk tych eksperymentalnych i humanistycznych.
To może przejdźmy do pani doktor Agnieszki Gajewicz. Jaki temat obejmuje jej praca tegoroczna, która otrzymała nagrodę? Jak można to ująć w prostych słowach, tak dla przeciętnego człowieka, który nie rozumie specjalnych terminów?
Pani Agnieszka Gajewicz zajmuje się zagadnieniami związanymi z toksycznością nanocząsteczek, czyli takich bardzo małych cząsteczek, które często są wykorzystywane w różnych dziedzinach naszego życia. One są wykorzystywane jako komponenty swojego rodzaju katalizatory, czyli związki przyspieszające pewne procesy, na przykład w ochronie środowiska. Także mogą być używane jako komponenty leków, mogą być dodawane do niektórych środków żywnościowych też. Pani Agnieszka Gajewicz zajmuje się badaniem tych nanocząsteczek pod kątem ich toksyczności. Czyli można powiedzieć, że te badania mają zastosowanie ogromne we wszystkich dziedzinach naszego życia. Na czym polega przewaga pani Agnieszki i dlaczego na tą nagrodę dostała? Jej główna przewaga na tym polega, że nie tylko zajmuje się takimi związkami, takimi cząsteczkami, które są dość uniwersalne i wykorzystywane w różnych dziedzinach naszego życia, ale także dlatego, że ona opracowywała matematyczne algorytmy pozwalające na identyfikację toksycznych cząsteczek, czyli syntetyzowane, opracowywane przez różnych ludzi nanocząsteczki, które potencjalnie mają pomóc człowiekowi albo wzmocnić jakiś lek, albo polepszyć jakiś produkt. Element żywności, albo pomóc na przykład utylizować odpady, jest sprawdzany przez nią metodami matematyczno-chemicznymi pod kątem toksyczności. To oznacza, że te nanocząsteczki nie muszą być testowane na liniach komórkowych, żywych, nie muszą być testowane na zwierzętach, nie muszą być testowane w laboratoriach. Zwykle te badania laboratoryjne są bardzo kosztowne. Oczywiście te badania prowadzone in silico, czyli z pomocą odpowiednich programów komputerowych, też są kosztowne, ale ten koszt jest niewspółmiernie niższy, a poza tym no, nie wymaga takiego zaplecza laboratoryjnego. Opracowane przez panią Agnieszkę algorytmy znajdują już zastosowanie, wchodzą już do norm. Czyli one będą stosowane do screeningu nanocząsteczek, które potencjalnie mogłyby być dodawane czy do różnych produktów, czy mogły być elementem leków, ale tylko wtedy, jeżeli za pomocą tych algorytmów są sprawdzone, że nie są toksyczne. Bo przecież jest bardzo dużo takich związków, które mają na jedne organy, że tak powiem, nasze dobry wpływ, a na inne negatywny. Nie zawsze się da wykluczyć, bo są takie sytuacje, takie choroby, w których niestety trzeba podawać leki, które są toksyczne dla całego organizmu. Tak jest często z lekami przeciwnowotworowymi. Ale jeżeli nie ma takiej potrzeby, jeżeli istnieje możliwość wykluczenia toksyczności związku, który miałby być wykorzystywany w jakiejś dziedzinie naszego życia, to jest to bardzo konkretna i duża korzyść. No i właśnie to, co powiedziałam, nie chcę powiedzieć, że łatwość identyfikacji tej toksyczności, ale na pewno łatwiejsze identyfikacja tej toksyczności niż w przypadku badań laboratoryjnych. Te nanocząsteczki są wykorzystywane w różnych dziedzinach naszego życia. One mają działanie przeciwbakteryjne, często są dodawane na przykład do past do zębów, do różnych produktów kosmetycznych. Często widzimy taki w opisie nanocząsteczki srebra, na przykład są takimi najczęściej dodawanymi. Mogą być też komponentami takich produktów, które umożliwiają szybszą utylizację odpadów. Czyli także mają szerokie zastosowanie.
Ma szerokie zastosowanie, dokładnie. I dlatego właśnie pani Agnieszka wygrała w tym roku konkurs.
To znaczy, tutaj jakie są kryteria? Trudno powiedzieć o wygraniu. Pani Agnieszka jest laureatem krajowej edycji 2017 L'Oréal dla kobiet i nauki. I jest jedną z trzech habilitantek, które uzyskały tą nagrodę, to stypendium. Obok niej jeszcze dwie doktorantki i jedna magistrantka uzyskała tą nagrodę. Ale jury nagrody zdecydowało, że pani Agnieszka ma najciekawsze prace i największe szanse, żeby uzyskać tą nagrodę na poziomie światowym. Zaczęliśmy mówić o tych nagrodach. Jest ta nagroda taka najważniejsza, L'Oréal Women in Science, to jest 5 nagród dla kobiet z każdego kontynentu. Są nagrody krajowe. Od 4 lat jest kolejna edycja konkursu, która się nazywa International Raising Talents. I w ramach tego konkursu wybierane są 3 laureatki z każdego kontynentu. 3 laureatki z Europy, 3 z Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej. I pani Agnieszka jest wśród tych 15 laureatek właśnie, wśród 15 International Raising Talents z całego świata, najbardziej obiecujących kobiet, młodych badaczy.
No jest to niemałe wyróżnienie, zdecydowanie. To na pewno daje taką pewność siebie do dalszego działania.
Tak, no myślę, że tak, tym bardziej, że ta nagroda ma nie tylko wymiar finansowy, ale też jest taką nagrodą, która jest bardzo celebrowana. L'Oréal, koncern L'Oréal bardzo celebruje laureatki swoich nagród i co roku organizowana jest ogromna gala nagród, w tym roku tym większa, że 20. Z kolei gala tych dużych nagród i na tej gali nie tylko nagradzane są nagrodami specjalnymi, statuetkami, panie, które, właśnie te 5 pań, które uzyskały te najwyższe nagrody, te potencjalne laureatki Nobla, ale także te 15 dziewczyn, które zostały wybrane jako International Raising Talents, także dostają stypendium w trakcie tej dużej gali. Także mają możliwość powiedzenia kilku słów o swoich badaniach. Także to jest dla nich na pewno też ważna uroczystość. Poza tym spotkanie rzeczywiście laureatek z poprzednich lat też, bo w tym roku była taka okazja, ponieważ to była rocznicowa gala. Co istotne, w tym roku także dla pań, które uzyskały tę nagrodę International Raising Talents, były organizowane szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, czyli zarządzania zespołami badawczymi, umiejętności ubiegania się o środki na badania, prezentowania wyników badań w taki sposób, żeby one były jasne i zrozumiałe dla społeczeństwa, organizowania zespołu badawczego, zarządzania zespołem badawczym, także ten tydzień związany właśnie z przyznaniem tej nagrody był dla pani Agnieszki bardzo pracowity, bo pierwsze 3 dni to były bardzo intensywne szkolenia, no a potem już były same przyjemności wynikające właśnie z uczestnictwa w tej gali wręczenia nagród.
Czy na gali są obecne same kobiety, czy mężczyźni też mają wstęp?
Jak najbardziej. Oczywiście są i mężczyźni, i kobiety. Zresztą prezydentem koncernu L'Oréal jest obecnie mężczyzna i co roku uczestniczy w tej gali, prezentując laureatki. Ale w tym roku w ogóle powstała jeszcze nowa inicjatywa związana z tym, że L'Oréal postanowił uhonorować mężczyzn, którzy wspierają kobiety w nauce.
No, cudownie.
Także w tym roku przy okazji 20. gali została ogłoszona taka nowa nagroda właśnie i nagrodzono chyba 15 panów z różnych krajów, z różnych dziedzin, właśnie tych, którzy szczególnie się zasłużyli wspieraniem kobiet w nauce.
To jest bardzo budująca inicjatywa i myślę, że może pomóc, bo z tego, co czytałam, L'Oréal ma na swojej stronie różne badania a propos rozwoju kobiet w nauce i co je hamuje w tym rozwoju, to jednym z aspektów było właśnie brak wsparcia u partnerów.
No, powiem pani, że taką konkluzją z jednej z dyskusji w trakcie gali, kiedy zapytano laureatki, kogo należy kształcić, jak należy kształcić kobiety, żeby ich kariera była pełniejsza, lepsza. Jedna z laureatek powiedziała, należy kształcić mężczyzn, żeby to oni nie przeszkadzali, może nie wspierali, ale żeby nie przeszkadzali kobietom w robieniu tej kariery zawodowej, nie tylko naukowej zresztą. W ogóle pewnie należy kształcić społeczeństwo, bo jednak są takie uwarunkowania społeczne, które powodują, że kobiety są często mniej doceniane w swojej pracy zawodowej, no zdecydowanie są słabiej wynagradzane. Są takie analizy, które mówią, że w Polsce pensja kobiet na analogicznych stanowiskach do stanowiska mężczyzn jest 8 do 18% niższa. Podobne analizy są w innych krajach. Ostatnio bardzo głośna jest sytuacja BBC w Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że kobiety mają często 40% niższe wynagrodzenia na tych samych stanowiskach. I w tej chwili ogłoszony jest taki duży program przez panią premier Theresę May. Przypominam, że to jest rząd konserwatywny i mimo tego, że konserwatywny, który zobowiązuje wszystkich przedsiębiorców do wykonania takiej analizy, która pokaże, jakie są różnice w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach. I to ma objąć tak przedsiębiorstwa prywatne, jak i państwowe, jak i organizacje pożytku publicznego. Także to, ten problem widzą ludzie na całym świecie. To jest problem, który istnieje wszędzie.
Krzywdzące dla kobiet, prawda, jeżeli nie są doceniane w swojej pracy.
Na pewno. To pewnie nie we wszystkich środowiskach istnieje, ale nawet myślę, że jest to jednak dość powszechne, że na tych samych stanowiskach kobiety mają niższe zarobki właśnie. Ale ciekawa jest konkluzja, dlaczego mają te niższe zarobki. Właśnie w tym artykule na temat Wielkiej Brytanii wyczytałam, że jeden z dyrektorów mówi, że dlatego mają niższe zarobki, że nigdy się nie upominają o podwyższenie zarobków.
A to wszystko wynika z wychowania, oczywiście.
Pewnie tak, i z takich warunkowań zewnętrznych i wewnętrznych pewnych zahamowań, niewątpliwie.
Więc jednak problem tkwi gdzieś w psychice, niekoniecznie w umiejętnościach. Hmm. A sądzi pani, że kobiety mają większą umiejętność do nauk humanistycznych jednak niż do ścisłych, tak jak dużo osób uważa?
Myślę, że nie, że to jest tylko taka sytuacja, że jak tak się składa, że więcej kobiet pracuje w naukach humanistycznych. Myślę, że jest tak samo. Kobiety stanowią 50% społeczeństwa. Prawdopodobnie w każdej dziedzinie nauki mogłyby też stanowić 50% naukowców na różnych etapach kariery naukowej. No ale z historii naszego społeczeństwa, z historii ludzkości wynika to, że ta rola kobiet w pracy zawodowej, tak w nauce, jak i w innych, w zakresie innej pracy, była zawsze troszkę inaczej postrzegana niż rola mężczyzn. No, nie da się ukryć, że kobiety zwykle jednak są bardziej od mężczyzn wiązane z domem i z rodziną i na nich spoczywa większa odpowiedzialność związana z wychowaniem, już nie mówię o samym urodzeniu dzieci, ale wychowaniem dzieci i także właściwym funkcjonowaniem domu rodzinnego.
A czy jak powstał ten konkurs, to nie było źle odbierane, że to jest konkurs tylko i wyłącznie dla kobiet? Jednak takie wyróżnienie też łączy się z takim poczuciem wykluczenia trochę tych kobiet, że konkurs specjalnie dla kobiet, jakby były kimś specjalnym i nie mogły startować w normalnym konkursie na równi z mężczyznami.
Czy ja powiem tak, rzeczywiście są kimś specjalnym kobiety, bo tak jak powiedziałam, mają dwa rodzaje obowiązków i ja już gdzieś to mówiłam chyba w innym wywiadzie, że kobiety mają jeden projekt zawodowy, w którym są na różnym stanowisku. Czasem są menadżerami, czasem są wykonawcami. I mają projekt rodzinny, w którym nie dość, że są menadżerami, to są głównymi wykonawcami.
I zarządcami tak? całego planu.
No więc dlatego też rzeczywiście jest specjalna sytuacja. Właśnie kobiety trzeba specjalnie wesprzeć w tej karierze naukowej. I wtedy, kiedy to stypendium powstawało, w Polsce przynajmniej to mogę powiedzieć dokładnie, bo pamiętam to, bo uczestniczyłam od samego początku powstania tego stypendium, tego programu. Założenie było takie, że to stypendium na ostatni rok robienia pracy doktorskiej czy habilitacyjnej ma wspomóc te dziewczyny nie w zakupie odczynników, nie w wyjeździe, może właściwie mogły wydać te środki na co chciały, Ale założenie było takie, żeby mogły sobie w tym okresie na przykład opłacić opiekunkę do dziecka, kogoś, kto pomoże im sprzątnąć, czy po prostu zatrudnić kogoś, kto będzie pomagał prowadzić dom w tych najbardziej takich prostych czynnościach, które nie wymagają specjalnie wyrafinowanej wiedzy, ale wymagają czasu i dużej pracy. Dlatego od początku te stypendia nie były w żaden sposób rozliczane przez laureatki. One po prostu mogą wydać te stypendia na co chcą, w zależności od swoich potrzeb. Właśnie na to wsparcie życia rodzinnego, mówiąc w cudzysłowie, czyli ewentualnie opiekę do dzieci dodatkową, czy też na zakup na przykład czegoś, o czym marzyły i co im też polepszy samopoczucie, że tą rzecz mają, czy na zakup komputera, czy ewentualnie jakiś dodatkowy, jakiś wyjazd związany z prezentacją wyników prac naukowych, albo po prostu wyjazd na urlop, który pozwoli odpocząć na chwilę od wszystkich obowiązków. Także takie było założenie, że kobiety należy wspierać, że rzeczywiście są specjalną grupą, którą trzeba otoczyć specjalną troską, bo na nich spoczywa więcej obowiązków niż na przeciętnych mężczyznach.
Oczywiście różne są. Czy to się zmieni w ciągu lat?
Pewnie się zmienia jednak. Ja mając cały szereg doktorantek w różnych latach, widzę, że one doskonale potrafią sobie ułożyć te relacje z mężami, partnerami i jednak są w stanie robić pracę naukową. Mam jedna z moich pierwszych doktorantek, już jest po habilitacji, ma troje dzieci i męża naukowca do tego, także tam wyjątkowo trudny przypadek, że tak powiem, ale też potrafi tak ułożyć swoje partnerskie stosunki, że oboje mogą robić karierę naukową.
Możliwe, że to jest właśnie wpływ doceniania kobiet i pokazywania, że kobiety też mogą.
Na pewno, to jest wpływ i tak jak mówię, jak na początku mówiłam, że ta nagroda takie różne komentarze na początku wzbudzała. Nawet niektóre panie nie chciały składać wniosków o taką nagrodę, no bo trochę wydawało mi się to nieodpowiednie, ale w tej chwili już po tych latach nagroda na pewno ma bardzo wysoką renomę i nawet taka organizacja jak Fundacja Nauki, na Rzecz Nauki Polskiej też na swoich stronach, jeżeli ma laureatki swoich nagród, to chwali się, że te laureatki są równocześnie laureatkami Nagrody L'Oréal dla Kobiet i Nauki. Także myślę, że ona bardzo urosła w trakcie prowadzenia tej nagrody. To już 18 lat. Piąty prezes L'Oréal Polska, podtrzymujący tradycję tej nagrody, cały czas osoby z tej firmy zaangażowane w ten konkurs. W tej chwili 16 jurorów będących w składzie jury konkursu, którzy pracują na tym, żeby wybrać te najlepsze kandydatki. I
na co się patrzy, jeżeli się już jest, bo pani jest przewodniczącą jury, więc pani wie na pewno najlepiej, na co głównie patrzy się przy ocenie, bo jest to na pewno szalenie ciężki wybór.
Więc ten wybór jest, tak jak już powiedziałam, oczywiście bardzo trudny, bo osoby, które mają słaby dorobek, po prostu nie składają swoich aplikacji. Także mamy średnie aplikacje, dobre i bardzo dobre. I pierwszym kryterium jest niewątpliwie doskonałość naukowa, czyli wykazanie się publikacjami na najwyższym poziomie światowym, wykazanie się udziałem w konferencjach światowych, prezentacją swoich wyników, udział w stażach naukowych, zagranicznych, ale także ważnym aspektem tej nagrody jest możliwość zastosowania wyników badań, czyli taki aplikacyjny charakter badań. Bardzo rzadko laureatkami są osoby, które prowadzą badania wyłącznie teoretyczne. Dlatego też dużo laureatek jest w dziedzinie medycyny. Tam te badania podstawowe, które mogą być udokumentowane bardzo dobrymi publikacjami, często pokazują drogi wykorzystania tych nowych technologii, tak jak na przykład diagnostyce molekularnej, czy takiej diagnostyce spersonalizowanej, prowadzonej po to, żeby człowiekowi o określonej charakterystyce genetycznej podać lek, który naprawdę mu będzie pomagał. Czyli taki jemu jakby specjalnie dla niego skonstruowany prawie że lek. I to umożliwia właśnie umożliwiają badania podstawowe właśnie w dziedzinie biologii medycznej czy biotechnologii medycznej.
Jednym z haseł waszego konkursu jest kobiety zmieniają świat. To tutaj chyba dość mocno pasuje do tego, co pani powiedziała, że rzeczywiście
jest. Takim kolejnym hasłem jest hasło, że Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet.
Tak, i z tym się będziemy zgadzać i będziemy to popierać.
Jak najbardziej.
Czego bym mogła pani życzyć?
Laureatce naszej? Czy
i pani,
wszystkim?
I wszystkim laureatkom.
Myślę, że kandydatkom do nagrody, laureatkom, no, można tylko życzyć, żeby laureatkom, żeby kontynuowały świetnie rozpoczynającą się karierę naukową, żeby zawsze miały pasję, cierpliwość, chęć do prowadzenia badań, żeby potrafiły dobrze zarządzać swoim czasem, bo to jest bardzo istotne. No i żeby sprawdzały się tak w życiu naukowym, jak i w życiu rodzinnym, bo w przypadku kobiet to jest na pewno bardzo ważne. Pewnie mężczyzn też, ale jednak chyba w przypadku kobiet jeszcze ważniejsze jest to zadowolenie tak życia zawodowego, jak i życia rodzinnego.
Żeby mieć kogoś za plecami zawsze, w razie czego.
No mężczyźni też mają za plecami kobiety. Ja kiedyś już powiedziałam, że właściwie kobiety by dużo więcej miały czasu na pracę, gdyby miały żony.
które
wykonują najczęściej bardzo dużo prac, których nie wykonują panowie.
Bardzo możliwe. W takim razie życzę pani chęci i wszystkiego, co pani powiedziała, i pani, i laureatką. Moim gościem była pani profesor Ewa Łojkowska, kierownik Katedry Biotechnologii UG i GUMED-u oraz przewodnicząca jury konkursu L'Oréal for Women in Science. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Morse.